Studio Polityka.
Dzień dobry. Wczoraj opublikowano raport dotyczący polskich strat wojennych podczas II wojny światowej. Liczby przerażają, a Polska będzie się domagała od Niemców reparacji. Za nami także rocznice podpisania porozumień sierpniowych i wybuchu II wojny światowej, które niestety nie obyły się bez zgrzytów. A w Gdańsku bez zmian nadal marnowane są nasze pieniądze. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
I gość specjalny Michał Rachoń, Gazeta Polska, Telewizja Polska.
Dzień
program
dobry,
jedziemy.
Serdecznie.
Studio Polityka.
Prezydent Andrzej Duda powiedział na Westerplatte, że II wojna światowa była jedną z największych tragedii dla naszego narodu. Podkreślił, że wojna oznaczała śmierć milionów zwykłych Polaków.
To była absolutnie jedna z najstraszliwszych tragedii w naszych dziejach. Nie tylko dlatego, że odebrała nam wolność. Nie tylko dlatego, że odebrała nam państwo, ale także dlatego, że wojna ta pociągnęła za sobą miliony ofiar wśród polskich obywateli i nieprzeliczone, niepowetowane straty dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu.
Musimy pamiętać, dbać o prawdę, myśleć i dbać o zadośćuczynienie. I to powinny być główne przesłanki przyświecające nam, gdy o II wojnie światowej dziś myślimy i pamiętamy. Pamiętamy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu brał udział w obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu.
Całą tą historię trzeba zobaczyć właśnie od jej początku do samego końca, do niszczenia śladów. Musimy stać na straży prawdy, prawdy o przeszłości, właśnie także po to, aby budować przyszłość.
Ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych, tyle jak poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wynosi suma polskich strat poniesionych w wyniku inwazji Niemiec na nasz kraj w 1939 roku i okupacji w czasie II wojny światowej. I tyle Polska będzie się domagała w ramach reparacji wojennych. Prezes PiS mówił, że droga uzyskania reparacji od Niemiec będzie trudna i długa.
Jesteśmy zresztą w takim szczególnym momencie polskiej historii i dlatego, choć powtarzam, droga będzie długa, to jesteśmy przeświadczeni, że któregoś dnia odniesiemy tutaj sukces.
Nie o taką Polskę walczyłam i nie o takiej marzyłem, powiedziała w Gdańsku Danuta Wałęsa podczas miejskich uroczystości z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Nazwała obecną NSZZ Solidarność złodziejami, bo wygumkowali Lecha Wałęsy i zniszczyli, jak to określiła, naszą solidarność. Zdaniem Krzysztofa Dośli, przewodniczącego regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, takie słowa to mowa nienawiści.
Ma swoją grupkę fanów, która między innymi jest w Radzie Miasta Gdańska. Jest bardzo mocno politycznie zaangażowana, nie od dzisiaj, od dawna. Ma jakieś wyimaginowane żale do Solidarności. Jest jedną z niewielu osób, która rzeczywiście mogłaby powiedzieć przynajmniej część prawdy o funkcjonowaniu swoim i swojego męża. To jest niestety klasyczny przykład choroby z nienawiści.
Ponad 300 tysięcy złotych wydano na stworzenie parku muzycznego na gdańskim Suchaninie. To inwestycja zrealizowana z budżetu obywatelskiego. Sprawą zainteresował się gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski, który twierdzi, że koszt inwestycji jest zdecydowanie zbyt duży.
Tam miały być między innymi instrumenty muzyczne, miała być łąka kwietna, miały być miejsca z małej architektury. Tymczasem mamy 4 urządzenia agrowłókniane położone na wzgórzu i jakieś granitowe klocki. No tak to nie powinno wyglądać.
Studio Polityka.
I zaczynamy od raportu w sprawie reparacji. Co to oznacza? Czy Niemcy oddadzą Polsce jakiekolwiek pieniądze? Mamy kwotę podaną, która jest kwotą astronomiczną, wstrząsającą. Mówi się o tej kwocie i o kwestii reparacji na całym świecie. Jest oczywiście również stanowisko niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po prezentacji raportu Polska zrzekła się reparacji. To jest stanowisko Niemiec. I na początek pytanie do naszego gościa specjalnego, który zajmuje się sprawą reparacji. Już od dawna analizuje dokumenty. Czy Polska zrzekła się reparacji? Co to oznacza przedstawienie tego raportu dla Polski? Co to oznacza dla nas w relacjach z Niemcami, z Unią Europejską?
To jest sprawa, o której można
jednocześnie powiedzieć, że jest sprawą prostą i sprawą skomplikowaną jednocześnie, bo formalnie rzecz ujmując, istnieje takie stanowisko albo taki pogląd, że w 1953 roku Polska w wyniku decyzji, jaką ogłosił Bolesław Bierut, zrzekła się reparacji. Tak twierdził sam Bolesław Bierut. Przypomnijmy jednak, bo warto o tym przypomnieć.
Dzisiaj to jest Schetyna również.
Sowiecki agent, który wówczas rządził Polską i decyzję tę podjął de facto w imieniu czy pod naciskiem Sowietów właśnie. I niezależnie od wszystkich formalno-prawnych sporów, dyskusji prawników, którzy przywołują potem kolejne decyzje i kolejne stanowiska rządów PRL-u, Władysław Gomułka w 70 roku, później również w latach 80. u schyłku PRL, no kiedy chwilę jeszcze przed upadkiem PRL-u Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, potwierdzał to stanowisko w 89 roku z Sejmu, więc również po 89 roku polscy politycy do tego się odwoływali. Wspomniałeś przed chwilą Grzegorz Schetyna, wczoraj to stanowisko również przywołał, ale to wszystko opiera się na jednej podstawowej zasadzie, że państwo polskie wówczas podejmowało decyzje suwerenne, a tak nie było. I oczywiście możemy dyskutować na temat formalnych kwestii, również je podnosi rząd. Wczoraj również mówili o nich przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że formalnie ta decyzja miała jakieś określone wady, ale to są wszystko drugorzędne kwestie. Polska nie była wówczas państwem suwerennym. Tę decyzję podjęli Sowieci i nie ma żadnych powodów, dla których po upadku komunizmu Polska miałaby honorować decyzję podejmowaną przez Sowietów, nawet jeśli prawnicy uważają inaczej. To są sprawy, które wyjaśnią się i zostaną uregulowane w kwestiach rozmów dyplomatycznych na przestrzeni politycznej, a nie poprzez decyzje jakichkolwiek sądów czy trybunałów.
A jak to wpłynie na relacje teraz Polski z Niemcami? Bo Niemcy podtrzymują swoje stanowisko. Polska zrzekła się reparacji w 1953 roku. Wiemy, że Niemcy to wiodące państwo w Unii Europejskiej.
Moim zdaniem dzisiejsze stanowisko Niemiec jest przystąpieniem do negocjacji. Oczywiście przystąpieniem do negocjacji z pozycji takiej. No nasze stanowisko jest takie, jak prezentowaliśmy od kilkudziesięciu lat. Nie można tej kwestii zwekslować. Ona przez kilkadziesiąt lat była odkładana na margines. Ja przypomnę, w 2004 roku Donald Tusk, Grzegorz Schetyna i cały skład ówczesnego Sejmu praktycznie przyjął uchwałę, w której wzywał Sejm Rzeczpospolitej, polski rząd do wystąpienia o reparacje do Niemiec i o stworzenie raportu, który nie powstał przez 20 lat. Ja mam przed sobą raport, który wczoraj został upubliczniony. Przypomnijmy, wówczas premierem rządu był Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz był ministrem spraw zagranicznych. SLD miało wówczas większość w Sejmie i rząd kierowany przez tych polityków zdecydował się nie wykonywać uchwały Sejmu, a Donald Tusk, Grzegorz Schetyna głosowali za tą uchwałą. No dzisiaj najwyraźniej mają zupełnie inny pogląd.
Jak w wielu sprawach, ale jak to zostanie odebrane, jak to będzie odbierane przez opinię publiczną, bo no, większość Polaków wynika z różnych sondaży, czyli 47%, 51% jest za tym, żeby Polska reparacji się domagała, ale Grzegorz Schetyna twardo, stanowczo mówi, tak, to sprawa jest załatwiona, Marek Formela. Bo Donald Tusk jeszcze tak mocno w zdecydowany sposób nie odniósł się do tego. Raczej dzisiaj Grzegorz Schetyna i jego zdanie jest jakby dominujące. O tym rozmawiamy, o tym jest rozmowa w mediach, o tym pewnie już dzisiaj rozmawiają nasi rodacy, którzy stracili wielu swoich bliskich podczas wojny. No i co? Wychodzi, że jest partia w Polsce, która już dzisiaj jawnie opowiada się za tym, co mówią Niemcy, czyli nie ma sprawy reparacji. Marek Formela.
No, Donald Tusk zauważył jednak, że żądanie odszkodowania, reparacji, zadośćuczynienia jest elementem wewnętrznej kampanii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, czyli postanowił zdezawuować własne głosowanie, o którym Michał mówi, z powodu zmiany sytuacji politycznej w kraju i długiego marszu, który rozpoczął po władzę w Polsce. Więc jest rzadkiej urody hipokrytą, który swoją hipokryzją dzieli się obficie z polskim społeczeństwem. Ja też sądzę, zważywszy na to, co powiedział Friedrich Merz, będąc w Warszawie, że nie ma podstaw prawnych, ale to, że nie ma podstaw prawnych albo że podstawy prawne są dyskusyjne i prawnicy różnią się w ocenie znaczenia dokumentu z 1953 roku, wskazując na brak protokołu, który by wypełniał treść tamtego wymuszonego okolicznościami czasu i miejsca porozumienia, to jednak w wymiarze politycznym, zważywszy na inne relacje państwa niemieckiego z innymi państwami, które zostały zaatakowane, zrujnowane i które doczekały się reparacji, więc jest grunt polityczny do prowadzenia takich rozmów. Sam fakt, że my złożyliśmy taki dokument, pokazuje po raz pierwszy ogrom odpowiedzialności etycznej i politycznej Niemców, kolejnych rządów niemieckich za to, co wyrządzili Polsce. Detale tej sprawy są bardzo starannie podane w tym raporcie. Mam takie nieskromne przekonanie, że jednym z elementów tego obrazu polskiej hekatomby i martyrologii jest wydany przez nas dodatek o Muzeum Stutthof, o KL Stutthof. Takich okruchów naszej historii, które uległy zwietrzeniu, spatynowały się, albo jak w Gdańsku są traktowane z zimną kalkulacją, są niedostrzegane, jest wiele. Raport pokazuje, że one wspólnie tworzą polskie stanowisko w tej sprawie.
Mordy, okradanie, to było, tak wyglądała II wojna światowa, burzenie, niszczenie wszystkiego, co można było zniszczyć, ale też i korzystanie z tego, co zostało zrabowane, z tego Niemcy korzystali, z tego, co zrabowali w Polsce. Dzisiaj może się dowiedzieć o tym świat. Andrzej Potocki jakby widział tą kampanię informacyjną, może, która by pokazała w najbardziej odległych zakątkach świata, co robili Niemcy w 1939 roku i później i za co mają płacić. Jest jakaś dobra metoda, jest dobry sposób, żeby dotrzeć z takimi informacjami, a przede wszystkim do Niemców. Jak dotrzeć do Niemców? Do tego pokolenia, które jakby umywa ręce. To nie my, to oni. Nie słyszymy o, często nie słyszymy o tym, że były niemieckie obozy koncentracyjne, tylko jacyś tajemniczy naziści dokonywali mordów i łupili połowę Europy i chcieli złupić cały świat i na wielu innych kontynentach dokonywali zniszczeń i morderstw.
Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze chciałbym dwa słowa dorzucić do wypowiedzi redaktora Rachonia, bowiem reprezentuje tutaj również Tygodnik, który od 2014 roku zajmował się reparacjami i myśmy odkryli, jeśli chodzi o dokumenty i o to, czy prawnie się możemy starać, dosyć istotną rzecz. Mianowicie tutaj już w 2014 roku po kwerendzie dokumentów okazało się, że w zbiorze umów międzynarodowych prowadzonym przez sekretarza generalnego ONZ nie zostało zarejestrowane ani opublikowane żadne ustalenia pomiędzy rządami polskim i niemieckim, przede wszystkim te z roku 1953, gdzie rzekomo zrzekliśmy się reparacji wojennych. Chodziło tam o NRD. Teraz jak to tak dokładnie wyglądało, to można tutaj przytoczyć
spotkanie. Panie redaktorze, mało czasu.
No ja wiem, że mało czasu, ale sądzę, że to jest istotne. Bowiem to pokazuje, że brak tych dokumentów jest jak gdyby wykładnikiem tego, że mamy podstawy prawne do tego, żeby się starać. I to, że Donald Tusk, rząd Marka Belki i tak dalej rzekli się tych roszczeń, nie ma absolutnie żadnego wpływu na stan prawny obecnej sytuacji. Tym bardziej, że Niemcy wypłaciły odszkodowanie podziękowania 70 krajom, w tym na przykład Meksykowi, nie wspominając już o Izraelu. Czyli jak gdyby polskim Żydom wypłacili na mnie. No ale dobrze, wracając teraz do pytania. Wydaje mi się, że ten temat sam już pracuje, bowiem widzimy reakcję światowych mediów na podniesienie tematu przez Polskę reparacji. I największe media w USA na jedynkach, czyli na pierwszej stronie, umieściły właśnie te kwestie. Tytuły są w stylu ponad 5 lat brutalnej okupacji. I oczywiście Niemcy, wiadomo, bronią swojego interesu i będą się starały od tych reparacji wykręcić, ale niemniej jednak każdy inteligentny obywatel obojętnie jakiego kraju na świecie, który ma jako takie pojęcie o II wojnie światowej, a tych jest dosyć dużo na ziemi, wie doskonale, że Niemcy są nam winni te pieniądze. Czego dowodem są właśnie te nagłówki i bardzo, bardzo taka mocna reakcja światowych mediów na ogłoszenie przez Polskę, czy powrócenie przez Polskę tematu reparacji. Także tutaj można by długo dyskutować oczywiście o tych, co mówi opozycja, bowiem opozycja cały czas przytacza dwa koronne argumenty, które w ogóle nie mają nic wspólnego z prawdą. Pierwszy to jest to, że my w zamian za ziemie zachodnie, za utracone kresy wschodnie dostaliśmy ziemie zachodnie. No to jest taki po prostu absurd, jak dzisiaj słuchałem polityków opozycji, że włos na głowie dęba.
Myśmy je uzyskali właśnie w ramach rekompensaty, a one nie mają nic wspólnego z reparacjami. No to są decyzje,
tak,
które podejmują.
Tak, bo to była rekompensata za utracone ziemie na wschodzie.
Właśnie, co prawda, ale no, czy potrzebna była
moja rodzina była właścicielem dużego majątku na Kresach Wschodnich. Do tej pory nie dostaliśmy ani centa, ale okej. Tak to wygląda w praktyce. I też jeszcze jest drugi argument, z którym opozycja atakuje, że myśmy się tych reparacji zrzekli. Na to mniej więcej odpowiedziałem ja i moja gazeta właśnie tym, że nie ma żadnych konkretnych dokumentów, które by zwalniały Niemcy z reparacji.
I temat będziemy kontynuowali po kilku minutach przerwy.
Sekretarza Generalnego ONZ.
Studio Polityka.
Witamy po przerwie, a w studiu Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
Marek Formela.
Dzień dobry.
I gość specjalny Michał Rachoń.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o sprawie reparacji, o Jarosław Popek, siedzący po mojej
lewej.
No właśnie, Jarosław Popek, bo właśnie Jarosław Popek widzę, że chce naszym gościom zadać następne pytanie dotyczące reparacji.
No właśnie, panowie, bo to, że rzucony został pomysł wystąpienia o reparacje do Niemiec, to nie znaczy, że te pieniądze w ogóle do nas trafią. Tu redaktor Rachoń mówił o tym, że to jest początek negocjacji, ale te negocjacje mogą być długie i jeżeli na przykład Zjednoczona Prawica utraci władzę, to czy te negocjacje nie zostaną zerwane, Michał Rachoń?
No to już chyba zadeklarował zupełnie jasno Grzegorz Schetyna. Powiedział, że jeżeli jego ugrupowanie wybory wygra, to wycofa się Platforma Obywatelska z tych roszczeń. Ma zresztą Platforma Obywatelska doświadczenie w wycofywaniu istotnych, ważnych środków nacisku względem naszych partnerów ze wschodu i z zachodu, bo przypomnę, że pierwszą decyzją, jaką podjął Donald Tusk w 2007 roku, kiedy objął urząd w 4 dni, o ile dobrze pamiętam, po swoim expose, było wycofanie weta polskiego do negocjacji dużego międzynarodowego porozumienia Unii Europejskiej z Rosją, a dla Federacji Rosyjskiej wówczas była to absolutnie kluczowa, fundamentalna rzecz i Donald Tusk to zrobił, więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli Platforma Obywatelska wybory wygra, to z tych roszczeń zrezygnuje, ale ta kwestia nie znika i nie zniknie niezależnie od tego, jak będą wyglądały konkretne decyzje polityczne polskich wyborców, którzy będą decydowali, kto rządzi, a kto nie rządzi. I to widzimy po tym, że niezależnie od tego, że istnieją bardzo poważne, silne politycznie środowiska w Polsce i w Niemczech, które starają się spowodować, żeby ta sprawa była sprawą
sprawą nieistotną, to chociażby ze względu na to, o czym przed chwilą mówił Andrzej Potocki, o doświadczeniach jego własnej rodziny, o doświadczeniach wielu z nas, no wielu mieszkańców przecież Trójmiasta, Gdańska, Pomorza, tych wszystkich terenów, jesteśmy ludźmi, którzy w bardzo wielu wypadkach pochodzą z innych części Polski. Pojawili się tu po II wojnie światowej, a to oznacza również gigantyczne straty, które są w pamięci rodzin, w pamięci naszych przodków, które są punktem odniesienia pewnej tożsamości w ogóle. To nie jest tak, że ten temat przestanie istnieć tylko dlatego, że jedna czy druga partia polityczna będzie chciała go zakopać pod ziemię. To się właśnie dlatego nie udało w 2004 roku. W 2004 roku żaden poseł nie zdecydował się na to, żeby zagłosować przeciwko tej uchwale. Jeden wstrzymał się od głosu. Duża grupa nie zagłosowała, ale nikt nie odważył się zagłosować przeciwko właśnie z takich powodów. Dziś widzimy, jaki jest pogląd realny Donalda Tuska czy Grzegorza Schetyny. Wówczas głosowali za, ale kiedy rządzili, nie podejmowali żadnych działań, ale to nie ma znaczenia, bo w tej sprawie nacisk społeczny wewnątrz Polski będzie istniał tak długo, jak będzie istniała pamięć o tym problemie. I to jest powód, dla którego presja Polski na Niemcy będzie również istotna dla samych Niemiec. Będzie istotnym elementem tego nacisku, niezależnie od tego, jakie będą wypowiedzi polityków, no bo oczywiście politycy będą negocjować. My chcemy dużo, Niemcy mówią, nic wam nie damy, ale jeśli wsłuchać się w to, co mówią, czy niemieccy politycy, czy niemieckie elity, nazwijmy to dziennikarsko-medialne, to tam słyszymy, nie, temat reparacji jest zamknięty, ale możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób powinniśmy jednak zadośćuczynić Polsce. To jest w istocie przyznanie, że ta kwestia prędzej czy później będzie musiała zostać rozwiązana. Nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, ale ona z całą pewnością zostanie i będzie musiała być rozwiązana.
Pozostajmy jeszcze przez chwilę przy stanowisku polskiej opozycji właśnie w tej sprawie, bo ja odnoszę takie wrażenie, że opozycja, reagując histerycznie na różnego typu działania Prawa i Sprawiedliwości, reaguje właśnie w ten sposób, dlatego że to nie oni wpadli na ten pomysł. 500+, obniżenie wieku emerytalnego, teraz reparacje wojenne.
Ja nie wiem, jeśli pytanie jest do mnie, bo ja myślę, że problem jest jednak poważniejszy, że przecież wytrawny jednak polityk, jakim jest Donald Tusk czy Grzegorz Schetyna, zna wyniki badań, które przed chwilą redaktor Kubiak cytował. Wie, że w tej kwestii nic się nie zmienia od lat. I wie, że to jest przeciwko interesowi partii politycznej rozumianemu jako interes wyborczy, w sensie poparcia wyborczego, ale przynajmniej tak to wygląda, że istnieje jakiś inny układ zależności, coś ważniejszego, coś silniejszego niż presja własnych wyborców, co powoduje, że politycy wypowiadają się sprzecznie z własnym interesem. W bardzo wielu kwestiach taka sytuacja ma miejsce, również w sprawie KPO. To jest przecież również w gruncie rzeczy ten problem. Wyborcy również Platformy Obywatelskiej chcą tych pieniędzy, chcą polskiej, niezależnej wymiaru sprawiedliwości. Chcą, żeby polskie prawo, polska konstytucja była najważniejszym prawem w Polsce, a mimo wszystko politycy tych ugrupowań występują przeciwko takiemu stanowisku. W tej sprawie jest tak samo.
No właśnie to stanowisko opozycji spytam jeszcze Marka Formela.
Nie sądzę, żeby Donald Tusk czy Schetyna nie pamiętali, bo takie głosowanie miało charakter naszego rozrachunku z historią. To było głosowanie tak naprawdę o wymiarze aksjologicznym, a nie wyłącznie doraźną rozgrywką taktyczną w polskim parlamencie. Więc te okoliczności obecnej walki politycznej mogą po prostu skłaniać do abstrahowania od tego zobowiązania moralnego. Tym bardziej, że rzeczywiście w Niemczech też są głosy, wcale nie takie rzadkie, że ta odpowiedzialność niemiecka ma swój określony ciężar za wydarzenia II wojny światowej. Co prawda Klaudia Roth, minister kultury, mówi, jesteśmy Polakom sporo winni, myśli głównie o odpowiedzialności etycznej, moralnej i tak dalej, ale...
I o pamięci,
ale to jest początek myślenia o tym, żeby znaleźć jungty między polskimi oczekiwaniami wynikającymi z dewastacji państwa polskiego, z dewastacji narodu polskiego, z dewastacji polskiej kultury, polskiej gospodarki, z dewastacji, która była zorganizowaną przez państwo niemieckie zbrodnią. Przecież w zapisach, które każdy, jak ma chwilę czasu, w KL Stutthof może obejrzeć, to każdy dzień pracy, rabunku zorganizowanej zbrodni był na koniec dnia podsumowywany w wymiarze finansowym i pieniądze, które państwo niemieckie uzyskiwało z rabunkowej eksploatacji, z mordowania więźniów, Polaków, Żydów, Rosjan, Norwegów, te pieniądze tworzyły dostatek niemieckiego państwa.
No ale to nie tylko chodzi przecież o pieniądze, bo z tego raportu wynikają między innymi straty tak, dotyczące zdrowia Polaków.
Ale nam, my odpowiadamy w ten sam sposób, w jaki Niemcy nas rabowali.
No ja wczoraj na ten temat rozmawiałem z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, Grzegorzem Berentem, który mówi, że te straty takie właśnie moralne, straty zdrowotne, tyle osób, setki tysięcy Polaków było po wojnie albo chorych na śmiertelne choroby, albo nie nadawało się do pracy. To też są straty, które w tym raporcie są opisane. Andrzej Potocki.
Szczerze powiedziawszy, to wszystkich strat, które poniosła Polska w wyniku II wojny światowej, żaden raport nie jest w stanie ująć. Na przykład tutaj w tym raporcie nie zostały ujęte takie sprawy, na przykład jak korzyści, które mogłaby odnieść Polska w sensie wzrostu PKB. Przed wojną mieliśmy bardzo dobry wzrost gospodarczy, w czasie wojny to wszystko runęło. To są sprawy niepoliczalne, ale sama suma jak gdyby jest po to podana,
straty PKB
która pokazuje...
Straty są policzone tutaj.
Słucham,
straty
tak,
PKB
tak,
są
nie, to tu okej. Okay. Tylko sama ta suma robi tak potężne wrażenie,
6 bilionów 200 miliardów
że pokazuje światu, ile Polska na tej II wojnie światowej straciła. I naprawdę sama ta suma jest na tyle porażająca, bo z tego, co ja widzę, Niemcy jak na razie nie kwestionują samej treści raportu, czyli nie kwestionują tej sumy jako istotnych strat, które poniosła Polska w II wojnie światowej. To wydaje mi się jest poza dyskusją, ale sam ten fakt, że świat się dowie o tym, bardzo, bardzo to nas wspiera. Dlatego też z drugiej strony dziwię się takim ludziom, przedstawicielom opozycji jak Radek Sikorski, który dosłownie mówi to z uśmiechem na ustach, że my figę z makiem dostaniemy, a nie żadne reparacje. Czyje interesy reprezentuje, mam pytanie, niemieckie, swoje własne, polskie, no w każdym razie nie narodu polskiego, który poniósł te straty i który chciałby te pieniądze dostać, bo mu się po prostu te pieniądze należą. Także opozycja po raz kolejny i to bardzo poważny sposób tutaj błądzi, bowiem odbiera swojemu elektoratowi te pieniądze, które mu się autentycznie należą. Żeby to wykazać, miną oczywiście lata. No ale niemniej jednak sama ta suma, jak już wspomniałem, robi potężne wrażenie w całym świecie i pokazuje, jak Polska straciła na II wojnie światowej.
Te pieniądze należą się całemu polskiemu narodowi, wyborcom każdej z partii w Polsce, która funkcjonuje na scenie politycznej i tutaj chyba powinna być, jeśli chodzi o tą kwestię, zgoda. Panowie, ale jeszcze zostajemy przy II wojnie światowej, przy uroczystościach na Westerplatte. Obchody. Również będziemy pamiętali o Stutthofie. Gazeta Gdańska, właśnie redaktora Marka Formeli. Dzisiaj mamy specjalne wydanie. Jest to no, bardzo, bardzo ciekawa lektura, dosyć wstrząsające. Widzimy wstrząsającą kronikę, kalendarium obozu Stutthof. Czy takie, jeszcze w kontekście tych reparacji, wypowiedzi członków opozycji, przedstawicieli opozycji, czy takie wypowiedzi to służą temu, żeby właśnie te takie straszne, o tych strasznych rzeczach pamiętać, czcić te rocznice, czcić ofiary, czy tutaj chodzi o to, żebyśmy stali się narodem europejskim, żeby nic nie było wiadomo o tym, co się stało w Polsce, że to Niemcy mordowali Polaków, Żydów. Marek Formela, jaki był w ogóle powód wydania tego specjalnego wydania gazety? Bo gazeta ma tytuł Gazeta Gdańska Stutthof.
Powód jest bardzo prosty. 83 lata temu w Stutthofie pojawili się pierwsi więźniowie, chociaż mam wątpliwości, czy używanie słowa więzień nie wartościuje pozytywnie ówczesnych niemieckich zbrodniarzy, bo żeby zostać więźniem, trzeba mieć wyrok skazujący. Więc to się odbywało na podstawie listów proskrypcyjnych, które grubo wcześniej w siedzibie Gestapo w Gdańsku w maju, czerwcu przygotowywała specjalna grupa. I nie chodziło o orzeczenie o winie czy o karze, tylko jak można przeczytać w aktach uwięzionych i represjonowanych w obozie, przesłanką była przynależność do polskiej grupy etnicznej. Po prostu albo Polak, albo inteligent, i to była ta okoliczność, która powodowała, że trafiało się do Stutthofu. Posła do gdańskiego parlamentu Antoniego Lędziona włóczono po ulicy, bito pałkami, opluwano, kopano i tak go dostarczono do Wiktoria Szuleską. Został przetransportowany do Stutthofu. Zimą i wiosną 1940 roku kilkudziesięciu gdańskich intelektualistów, księży, przedstawicieli władz, nauczycieli, dziennikarzy Gazety Gdańskiej zamordowano na podstawie wyroku policyjnego sądu doraźnego. Otóż postępowanie przed policyjnym sądem doraźnym, którym kierował ówczesny komendant Max Pauli, polegało na tym, że pytano osobę, która przed nim stawała, o imię, nazwisko, datę urodzenia i następnie zatwierdzano wyrok śmierci. Więc jeżeli dzisiaj politycy niemieccy, tak jak pani Cornelia Piper w Gdańsku, konsul generalny, upominają się o praworządność i niezależność polskich sądów, to ja chciałbym przypomnieć, że to jest ostatnia, to są politycy niemieccy są ostatnią kategorią polityczną, która w tej sprawie w Gdańsku może zabierać głos. Osiągnięcia policyjnych sądów doraźnych, które we wrześniu feldmarszałek von Brauchsitz wprowadził w Polsce, odbierają prawo do formułowania pod adresem państwa polskiego jakichkolwiek ocen o tym charakterze. Tym bardziej, że na oczach setek gdańszczan zamordowano w biały dzień dwóch polskich urzędników pocztowych, dyrektora Michonia i naczelnika Wąsika. Ja oczekuję, że zanim pani Piper lub ambasador nie przedłożą pełnych okoliczności tej zbrodni, nie przedstawią polskiej opinii publicznej sprawców tej zbrodni, to na placu przed pomnikiem Poczty Polskiej są personami non grata.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że skazanie pocztowców gdańskich, 150 pocztowców, to był też przykład mordu sądowego.
Tak.
Redaktor Michał Rachoń pochodzi z Wybrzeża, wiele razy o tym, co się dzieje na Wybrzeżu, mówi również w programach Telewizji Polskiej. Złe słowo, wiadomo, że na początku było złe słowo Polaka. To też tą wypowiedź zastępcy prezydenta Gdańska wielokrotnie słyszymy, wielokrotnie jest przeczytana. 100
metrów od budynku Poczty Polskiej padło.
Właśnie. Wczoraj pan redaktor był w tych miejscach. Czy one są godnie upamiętniane w Gdańsku, czy nie? Czy chodzi o politykę zapomnienia?
Ja mam do tego taki bardzo osobisty stosunek z jednego powodu. Ja wychowałem się w Trójmieście i przyjeżdżając tutaj, no choćby z moimi współpracownikami w tej chwili, którzy pochodzą z innych części Polski. Mój współpracownik, wydawca mojego programu, pochodzi z Podkarpacia. Był pierwszy raz na Westerplatte. Mówi, to wiesz, to było tak daleko od naszej szkoły, nie było takiej możliwości, żebyśmy tu przyjeżdżali na wycieczki, tak jak wy przyjeżdżaliście. No, ja pamiętam z Gdyni na Westerplatte, chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zostałem zawieziony. I on spojrzał na to i mówi, to jest miejsce, w którym wybuchła II wojna światowa? Proszę sobie wyobrazić, że tak miałoby wyglądać, nie wiem, no dzisiaj upamiętnienie Pearl Harbor. Przecież to jest miejsce, w którym rozpoczęła się hekatomba, która skonstruowała dzisiejszą rzeczywistość polityczną całego świata. To, że wspominał Andrzej Potocki o ONZ-cie, to, że istnieje Rada Bezpieczeństwa ONZ, jest długofalowym efektem, konsekwencją wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się tutaj w Gdańsku. Proszę sobie pojechać na Westerplatte i pomimo tego, że tam są w tej chwili już prowadzone, no przecież ta skandaliczna sprawa tego, że przez kilkadziesiąt lat nie prowadzono tam działań, badań archeologicznych, że tam byli, no przepraszam, nasi chłopcy, tak? Oni tam leżeli w tej ziemi przez cały okres komuny, później przez cały okres III RP i nikt się nimi nie przejmował. Dziś to miejsce jest miejscem, z którego powinien płynąć w świat komunikat, co się wydarzyło, jakie są konsekwencje tych dwóch totalitaryzmów, które nas zniewoliły. Ale spytał Piotr Kubiak o Pocztę Polską w Gdańsku. My z moimi kolegami wczoraj w nocy próbowaliśmy tam dotrzeć, akurat od tyłu, od tej części podwórka, na którym mordowani byli Polacy. I pomimo, że front jest oczywiście pięknie oświetlony, bo był wczoraj oświetlony ze względu na tę rocznicę, trafiliśmy na po prostu czarne, ciemne podwórko, w którym nie było nic i spotkaliśmy ludzi, których w ogóle ledwo mogliśmy tam zauważyć. To tu
Tak, to tu.
Pod tym murem.
Pod tym murem. Mordowani
byli Polacy. Tak to niestety wygląda. Westerplatte w najbliższych latach będzie wyglądało zupełnie
tak,
inaczej.
Tak, ja mam tego świadomość, inicjatywa. Ale to jest też, przypomnijmy jednak, co się działo, kiedy zostały podjęte decyzje, żeby jednak państwo polskie przyjęło za to odpowiedzialność.
Zdaniem gdańskich elit zostało skolonizowane przez państwo polskie. Skolonizowane przez państwo polskie.
Słyszeliśmy o tym, że to polski rząd, że państwo polskie ograbia samorząd gdański, robiąc porządek w tym miejscu, którego samorząd gdański
tak
nie chciał zrobić przez kilkadziesiąt lat.
Tak, tak, były śmieci, później było oburzenie, że zapowiedź obrony.
No Westerplatte było częścią Polski w wolnym mieście Gdańsku, tak, a nie wolne miasto Gdańsk częścią Polski.
Obserwowaliśmy to z bliska, teraz obserwujemy to, co się dzieje na Westerplatte. Miejmy nadzieję, że naprawdę będzie to miejsce godnie upamiętnione. Jeszcze Andrzej Potocki, co o polityce władz Gdańska i o tym, dlaczego Gehenna Stutthof jest zapomniana. Nie mamy na uroczystościach całego orszaku różnych prominentów i prominentów gdańskich również nie ma.
To jest mniej więcej to, co pisaliśmy z Markiem Pyzą i Marcinem Wikło w artykule o skłonnościach elit i władz Gdańska do współczesnych Niemiec, za co zresztą do tej pory wytoczono nam proces, pani prezydent miasta Gdańska wytoczyła nam proces, który do tej pory trwa, chwalić Boga, 2 lata. Właśnie o te kwestie. I tu jest ten cały problem. Tu jest ta kwestia też również Stutthofu, że jeżeli nikt się o to nie dopomina, to władze Gdańska same z pomysłem nie wyjdą na to, żeby zrobić jakieś uroczystości, żeby przypomnieć tę historię tego Stutthofu, bowiem to jest coś, co uderza bezpośrednio w tak chwalone i tak lansowane przez Platformę Obywatelską relacje polsko-niemieckie. Zauważmy, jaki jest jeden z głównych powodów który podaje opozycja w formie, znaczy Platforma Obywatelska, to, żeby nie starać się o reparacje, to jest, że my w ten sposób psujemy bardzo dobre stosunki polsko-niemieckie, które za czasów rządu PiS-u uległy pogorszeniu. Jeszcze te reparacje, to co dopiero się stanie stosunkami polsko-niemieckimi? No przecież to jest w ogóle jakiś polityczny w ogóle bełkot i państwa mają swoje interesy, Niemcy mają swoje, to jest normalna sprawa w polityce, nie we wszystkim się zgadzamy. Natomiast według władz Gdańska, no niestety tutaj wszystko to, co uderza w Niemców, powinno być przemilczane i też dobrym przykładem jest to, o czym tu w tym studiu rozmawialiśmy, też z Markiem Formelą, mam na myśli kwestię Gdańska, prawda, która też była zaniedbywana i podobnie zresztą na Westerplatte, tam część były takie pomysły, żeby część tego terenu oddać deweloperom. Czy to jest dbałość o historię, czy to jest właściwa polityka historyczna, a potem wychodzi pan Grzelak, pan wiceprezydent i opowiada historyki o złym słowu Polaka. No ewidentnie jest coś na rzeczy, że Platforma Obywatelska i ludzie, którzy reprezentują ją tutaj w władzach samorządowych, ewidentnie przesadza ze swoim pozytywnym stosunkiem do Niemców.
No na całe szczęście, kiedy pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz zobaczyła szczątki polskich żołnierzy, których znaleziono na Westerplatte po inicjatywie byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego i obecnego Grzegorza Berenta. Te pogrzeby zresztą znalezionych szczątków odbędą się w najbliższym czasie, więc to jest sprawa bardzo poważna, ale zostawmy już II wojnę światową. Teraz inna rocznica podpisania porozumień sierpniowych i słowa żony Lecha Wałęsy, Danuty, która stwierdziła, że dzisiejsza Solidarność to są złodzieje, którzy wygumkowali Lecha Wałęsę i zniszczyli naszą Solidarność. Czy Danuta Wałęsa ma prawo wypowiadać takie słowa? Oczywiście nie mówię tutaj o kontekście prawdziwości tych słów, ale czy w ogóle ma prawo wypowiadać tego typu słowa, Marek Formela?
Została honorowym obywatelem Gdańska chwilę wcześniej.
I musiała się odwdzięczyć.
Więc musiała i została honorowym obywatelem Gdańska. no nie jednogłośnie, tak, z powodu rekomendacji jednego środowiska politycznego. Wypadałoby w takim momencie mieć bardziej zbilansowane emocje, a przede wszystkim nie mówić nieprawdy. Chyba że prawdą jest, że rzeczywiście za komuny państwu Wałęsą żyło się z różnych powodów dużo lepiej i dużo wygodniej.
Totolotek.
Gra liczbowa Jantar, taka lokalny totolotek, bardzo popularny. Chyba nie było wtedy jakichś takich szczególnie spektakularnych losowań telewizyjnych, więc chyba było łatwiej można trafić, zwłaszcza że wystarczało 5 liczb. Więc wtedy żyło się pewnie łatwiej niż w obecnej rezydencji przy ulicy Polanki. Był też chyba problem, czy nie było problemu z płaceniem podatku od wysokich dolarowych nagród przyznawanych przewodniczącemu. Pani Danuta Wałęsa powinna w tej sprawie zachować dużo większy umiar i nie zajmować się sprawami, które no mojej ocenie demaskują jej
pewne niedobory.
Mankamenty rozumienia biegu zdarzeń w Polsce.
No, ale to jest kolejna wypowiedź typu kto nie z nami, ten przeciwko nam. I tutaj opozycja, czy ludzie, którzy wspierają opozycję, którzy są zwolennikami opozycji, chyba przodują w takiej mowie.
Solidarność to blisko 10 milionów ludzi, którzy odważyli się stworzyć bezprecedensowy w historii komunizmu ruch. I to ci ludzie są Solidarnością. Dziś Związek Zawodowy Solidarność jest kontynuatorem, jest tym samym ruchem, jest tą samą Solidarnością, wbrew temu, co chciałyby...
A pozew pierwszego przewodniczącego wisi w gabinecie Piotra Dudy.
Cokolwiek chcieliby powiedzieć, czy chcieli stworzyć, dziś mamy coraz więcej takich informacji, dziś dzięki pracy historyków, no również dzięki tej fundamentalnej pracy Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka wiemy na ten temat dużo więcej, ale to jest rzecz fundamentalna i kluczowa. I bardzo niedobrze, że Lech Wałęsa, no jak rozumiem, że Danuta Wałęsowa wypowiadała się w imieniu swojego męża, nie chce stanąć w prawdzie w tej fundamentalnej kwestii dotyczącej kolaboracji z bezpieką przez Lecha Wałęsę, bo to jest klucz do zrozumienia wszystkiego, co działo się w Polsce no tak naprawdę od roku 80. I to jest klucz dla zrozumienia również tego konkretnego problemu, z jakiego powodu tak zwane elity III RP bardzo chciały, żeby Solidarność nie była odbierana jako masowy ruch milionów ludzi i żeby odebrać dzisiejszej tej samej Solidarności prawo do tego dziedzictwa. Pełne prawo do dziedzictwa Solidarności ma właśnie Solidarność. To jest rzecz tak oczywista, tak prosta i tak klarowna, że chyba nie wymagająca komentarza. I te słowa czy Lecha Wałęsy wielokrotne, czy te słowa Danuty Wałęsowej po prostu myślę, że same się komentuje.
A jak te słowa skomentujesz, Andrzej Potocki? Bo mieliśmy obchody w związku organizowane przez Związek Zawodowy NZZ Solidarność. Tutaj to były obchody miejskie, gdzie mieliśmy imprezy w Europejskim Centrum Solidarności, które, jak wiele osób mówi, z Solidarnością to ma bardzo mało wiele wspólnego z Solidarnością z kimkolwiek i z ideałami sierpnia.
No ja na przykład byłem w sali BHP, gdzie był bardzo ładny koncert poświęcony Kaczmarskiemu 31 sierpnia, gdzie grał Dalek Malejon, bardzo dobra kapela, był Andrzej Gwiazda, był Kołodziej również. Jednym słowem, no nie wszyscy obchodzili to tak, jak były te obchody organizowane w ECS-ie w postaci rozdania na przykład nagrody dziennikarce Wapie, która pisała o tym Ibrahimie, który 6 dni płynął w lodowatej wodzie, a potem wyciągnął komórkę i zadzwonił. No i to jest takie nagroda za fake news, prawda?
I był Igor Tuleja, który wypuszczał z aresztu osoby, przedstawicieli gangu handlarzy.
Natomiast co do Danuty Wałęsowej, to ona przyjęła po prostu narrację męża. Wszystko rozbija się o ten nieszczęsny totolotek i o tamte czasy, kiedy Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, do czego nie chce się do tej pory przyznać, mimo że dowody są ewidentne. I żona, jak to żona, no broni swojego męża i przyjęła tę narrację i powtarza za Lechem Wałęsą te kłamstwa i ma pretensje do PiS-u, dziwnym trafem nie do pani Kiszczakowej, która te dokumenty przyniosła, tylko akurat do PiS-u, który akurat ze sprawą...
Ale dlaczego miałaby mieć pretensje? Ona jest wdzięczna, że tyle lat... Musi być wdzięczna.
Parę dni temu ktoś z internautów przypomniał słynną dyskusję, debatę telewizyjną Lecha Wałęsy z Wojciechem Jaruzelskim, kiedy Lech Wałęsa dopytywał, ale panie generale, czy pan może powiedzieć, że ja nie byłem tym waszym tajnym współpracownikiem, a generał mówi, ja nie wiem, to by trzeba Czesława Kiszczaka spotkać. Ja się teczkami nie interesowałem. Szkoda, bo może znałbym parę dobrych historii.
Tak, no i to jest puenta naszego programu. Ale Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu życzę.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże24.pl.
Dziękuję,
do widzenia. I nasz gość specjalny, Michał Rachoń, Gazeta Polska, Telewizja Polska.
Dziękuję uprzejmie.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.